To jest dzwoneczek, który Czechowic przywiózł z Francji. To jest też jeden z takich bardziej wyrazistych epizodów w jego biografii, z tego względu, że on, będąc dzieckiem ubogiej rodziny, za bardzo nie podróżował, w odróżnieniu od poetów, artystów, ludzi kultury, z jakimi żył na co dzień. I taki najbardziej spektakularny wyjazd to był wyjazd do Paryża na początku lat 30. Czechowicz pokonuje taką trasę, którą przed nim i po nim również pokonało wielu polskich pisarzy, artystów, którzy w stolicy Francji upatrywali takiego centrum życia literackiego, artystycznego. Mówiąc najkrócej, każdy, kto chciał być wykształcony, czy też uważać się za wykształconego człowieka, musiał spędzić trochę czasu w Paryżu. Czechowicz pojechał do Paryża, zwiedził Francję, natomiast zapadł tam na chorobę oczu. I to było takie zupełnie niespodziewane, bo to bynajmniej nie wynikało z tych olśnień i z tego, co się napatrzył w galeriach i na ulicach, z kontaktu z architekturą. I konieczna była operacja. Konieczny był zabieg chirurgiczny. I teraz, co jest ciekawe, w tych listach, kiedy czytamy Wzwierzenia Czechowicza, jednak to jest poeta samotny, który traci najważniejszy wtedy zmysł do życia codziennego, bo być może ten zmysł poetycki cały czas pozostał, prawda? Ale on tam mówi o tym, jak mu jest ciężko w tym momencie i że kiedy już jest mu tak bardzo ciężko, to pisze dosłownie: jedną z najmilszych pamiątek jest dla mnie dzwonek mosiężny wielkości pięści, ulany na wzór średniowiecznych dzwonów z Mont Saint-Michel. Kiedy mi bardzo smutno i siedzę sam w przyciemnionym pokoju, dzwonię sobie od czasu do czasu i cisza ucieka razem z czarnymi myślami. To było dzwonienie, które odganiało te czarne myśli związane ze stanem zdrowia, z tym, co będzie dalej. I ten dzwoneczek w związku z tym na środku sali postanowiliśmy wyeksponować. Panie z naszego działu konserwacji w sposób wspaniały go wyczyściły, bo tutaj Państwo pewnie, jak zobaczycie, jak on błyszczy, jak jest wyrazisty, to nie uwierzycie, że on był w trochę gorszym stanie. To znaczy potrzeba było interwencji specjalistów, żeby zobaczyć ten dzwoneczek, na który patrzył Czechowicz, który trzymał w ręku, można też posłuchać jego dźwięku.
Dzwoneczek, który zwisa z sufitu na środku sali, nie jest w gablocie, nie jest odgrodzony od publiczności, więc jeśli będą Państwo przechodzić przez ulicę Złotą w Lublinie i będzie Państwu bardzo smutno, albo wyszli Państwo z przyciemnionego pokoju, to proszę wejść na pierwsze piętro, zadzwonić sobie od czasu do czasu, a cisza ucieknie razem z czarnymi myślami. I skoro jesteśmy w tej przestrzeni, to jeszcze spójrzmy na taki element przestrzeni, który ja specjalnie lubię, czyli okna. Zresztą te okna, które Czechowicz miał prawo widzieć i przez które być może miał prawo wyglądać, bo przypomnijmy, niemal na wprost, lekko po skosie jest dom kamienicy Einsteinów, salon Franciszki Einsteinowej. Z Riabininami też się przecież Czechowicz znakomicie znał, więc to nie jest zupełnie przypadkowa przestrzeń ta, w której jesteśmy, w której mieści się Muzeum Czechowicza. A na oknach?
A na oknach mamy wiersze z tomu Poemat o mieście Lublinie. Są to wiersze, które dają taką okazję, pomysł był taki mniej więcej, żebyśmy mogli spojrzeć na Lublin dosłownie przez pryzmat wierszy Czechowicza. To znaczy są to wiersze umieszczone na przeźroczystej folii, przymocowane bezpośrednio do szyby. I Państwo, patrząc na przykład na ulicę Złotą z perspektywy pierwszego piętra, możecie jednocześnie czytać wiersz Muzyka ulicy Złotej. Możecie wyglądać na przeciwległe budynki, na przykład na dom Złotnika, i jednocześnie czytać sobie frazy z tego wiersza Czechowicza. Poza tym są też inne teksty, które ze Starym Miastem Lubelskim są związane, na przykład Księżyc w rynku. O innych nie powiem, zapraszam osoby zaciekawione tym, co jeszcze znajduje się w oknach i przez jakie teksty można dosłownie popatrzeć na Lublin, który też w gruncie rzeczy jest też swojego rodzaju tekstem, prawda? I co tam jeszcze można sobie wyobrazić, wyczytać, doczytać, kiedy wiersze umieścił się w tak nieoczekiwanym, zaskakującym kontekście. Dodam jeszcze, że to nie są bynajmniej wiersze drukowane, to są wiersze przygotowane na podstawie rękopisów Józefa Czechowicza, więc nie dość, że widzimy jego dukt pisma, widzimy sposób ręcznego zapisu, to widzimy też jego autografy pod każdym tekstem.
Skoro jesteśmy przy muzyce, Muzyka ulicy Złotej, spójrzmy na rękopis. No, to już jest w gablocie, na rękopis Poematu o mieście Lublinie. Ten rękopis słuchowiska, na którym Czechowicz pozaznaczał elementy dźwiękowe i muzyczne właśnie. I choćby na tym przykładzie bardzo dobrze widać to, o czym pan mówił, czyli to, jak traktował muzykę w wierszu. Ta muzyczność poematu to też dźwięki miasta, które tworzą bardzo specjalną kompozycję, prawda?
Tak, zdecydowanie. Przy czym od razu trzeba podkreślić, że Czechowicz miał taką wyobraźnię niesłychanie syntetyczną, to znaczy sztuki plastyczne, próby filmowe, bo takie też przecież u niego były, znajomości z malarzami, kolekcjonowanie własnych portretów, do czego zresztą się przyznawał jako do pewnej słabości w listach. On lubił podkreślać, ilu już malarzy uwieczniło jego wizerunek. Niestety nie wszystkie z tych wizerunków zachowały się do dnia dzisiejszego, a szkoda. Natomiast syntetycznie on patrzył rzeczywiście jak prawdziwy nowoczesny artysta na sztukę jako na spotkanie bardzo różnych pierwiastków wizualnych, dźwiękowych i w poemacie o mieście Lublinie to doskonale widać, prawda? Bo pani mówi bardzo słusznie o tym, że to są dźwięki miasta, a teraz ta wrażliwość czechowiczowska go wspycha w noc. To znaczy większość poetów w dekadzie poprzedniej fascynuje się dźwiękami miasta. Jest taki gatunek również filmowy, wtedy bardzo popularny, symfonia miejska. To znaczy opisuje się życie miasta, miasto jest tym najważniejszym bohaterem, z jakim ma się spotkać widz. W wielości, złożoności, która jest przecież i fenomenem wielu różnych równolegle rozgrywających się zdarzeń, ale także organiczną całością. Natomiast Czechowicza ten zgiełk miejski, odgłosy wielkiego miasta, światła wielkiego miasta nie interesują. Interesują go raczej takie, powiedzmy, klimaty związane z życiem nocnym. Co jest też ciekawe, no bo to jest, pamiętajmy, też taki okres, gdzie nagle światła miejskie rozświetlają noc, gdzie ulice zazwyczaj jeszcze niedawno pogrążone w mroku po zachodzie słońca są zalane światłem i poeci zaczynają to, co lubią wszyscy artyści, nocne życie. A więc bohema artystyczna, spotkania w cukierniach, w kawiarniach, ogromne sukcesy kabaretów literackich tego czasu, to wszystko, my nie zawsze na to tak patrzymy, ale to by się nie zdarzyło, gdyby nie było takiej prostej rzeczy jak nowa przestrzeń miejska, prawda? Czyli ta taka, którą jeszcze niedawno kojarzono z czymś nie za bardzo godnym zainteresowania, no bo z ciemnością. I teraz co jest ciekawe, Czechowicz idzie tym śladem, ale wybiera wędrówkę samotną. No, to jest taki samotny, wędrujący człowiek, który nasłuchuje takich pojedynczych odgłosów, jakichś ulotnych dźwięków, które gdzieś rozbrzmiewają w nocnej ciszy. I ten moment spaceru u niego jest niesłychanie ważny, no bo to jest ruch, ale to jest ruch połączony z medytacją. Myślę, że wszyscy znamy coś takiego jak spacery, podczas których myśli zaczynają biec inaczej, i obrazy przychodzą w innych konfiguracjach. Natomiast u Czechowicza jest to niesłychanie natężone. To znaczy on w bardzo piękny sposób pokazał tego wędrowca, który nasłuchuje w natężony sposób takich pojedynczych odgłosów, szumu wiatru, strzępek rozmów. On jest sam. I to jest też u Czechowicza zdecydowanie piękne, że to jest takie intymne spotkanie z miastem. No, żeby to spotkanie doszło do skutku, trzeba było z ulic miasta wszystkich się pozbyć, mówiąc brutalnie. To znaczy Czechowicz po prostu, jeżeli przeczytamy uważnie poemat o mieście Lublinie, tam nie ma ludzi, tam jest miasto po prostu. I to świadczy przede wszystkim o takiej głębokiej, intymnej więzi, która tutaj w poemacie zostaje zaznaczona. Co jeszcze myśmy zrobili? Dla osób zwiedzających, które chciałyby poczuć trochę atmosferę tego czasu i zobaczyć, jak mogła ta trasa wyglądać, ułożyliśmy obrazy artystów związanych z Lublinem, choć nie tylko, tworzących przede wszystkim w pierwszej połowie XX wieku z naciskiem na okres międzywojenny, ale też kilku malarzy tworzących również w dekadach kolejnych. Ułożyliśmy obrazy w taki sposób, żeby one odzwierciedlały poszczególne etapy wędrówki po Lublinie. Więc zamysł jest taki, że Państwo możecie sobie przeczytać, patrząc na rękopis, fragment dotyczący konkretnego miejsca, miejsca i popatrzeć na różne artystyczne wizualizacje przestrzeni miejskiej Lublina, które są utrzymane w bardzo różnej poetyce, od takiej od realistycznej, poprzez mocno odrealnioną, wręcz surrealistyczną, jeden z obrazów Juliusza Kurzątkowskiego, skądinąd bardzo ważnego w życiu Czechowicza artysty, przedstawia Don Kichota, który wjeżdża do Lublina, prawda? Więc to jest coś niesamowitego, to spotkanie takiej otwartej, surrealistycznej wyobraźni, które kazało Kurzątkowskiemu wprowadzić wjeżdżającego od strony Zamku Lubelskiego Don Kichota razem ze swoim nieodłącznym Gierkiem, którego też doskonale widać. Także to jest taka okazja, żeby przeżyć podróż podwójnie. Podróż w tekście, kolejne stacje poematu, a do tego zobaczyć, jak to mniej więcej wyglądało, jak artyści sobie wyobrażali poszczególne elementy lubelskiej przestrzeni. I one są, tak jak mówię, ułożone mniej więcej tak, żebyśmy tą trajektorię ruchu podmiotu poematu o mieście Lublinie mogli zobaczyć. Co jeszcze jest ciekawe, to co od samego początku patronowało tej zmianie ekspozycji, to znaczy my tutaj jesteśmy na pierwszym piętrze ulicy Złotej, gdzie mamy piękne polichromie z końca wieku XVIII. One do tej pory jakoś tak nie były podkreślane jako właściwość tego pomieszczenia, natomiast myśmy zdecydowali się na taki gest trochę odważny z tego względu, że polichromie wymagają odnowienia. One zostały odkryte podczas remontu na przełomie tysiącleci. No i czekają na taki moment, kiedy będzie można nimi się zająć. Zarysy bordiur, poszczególnych elementów, motywów roślinnych na przykład na ścianach Państwo bez problemu zobaczycie. I teraz wydaje mi się, że to jest piękny kontrast. To znaczy z jednej strony jesteśmy pod koniec wieku XVIII, patrzymy na dekoracje ręką nieznanego artysty wtedy wykonane, a z drugiej strony na to nakłada się kolejna warstwa dziejów Lublina, ta właśnie nowoczesna, związana z tekstem, z obrazem. No i tutaj naszą intencją było wytworzenie tego dialogu, to znaczy tradycyjnych polichromii, nowoczesnej poezji, nowoczesnego malarstwa. Jak to wygląda? Zapraszamy Państwa, abyście rzucili okiem, przekonali się sami, ocenili.
Bardzo ciekawe jest też to, że z powodu takiego oto, żeby nie wiercić w ścianach, te wszystkie obrazy wiszą przymocowane do sufitu. W związku z tym nie przylegają do ściany z polichromią. Nie są częścią tej ściany. Jest przestrzeń pomiędzy obrazem a dziełami dawnych mistrzów. To nie jest tło. To są dwie zupełnie osobne przestrzenie. To jest taki dodatkowy efekt, myślę, osiągnięty przy okazji dbania o tę przestrzeń.
Tak, pani to bardzo ładnie sformułowała, ja bym tego lepiej nie ujął. Dzięki temu, no właśnie, nie ma bezpośredniego zetknięcia, natomiast jest bliskość, prawda? I ta bliskość jest przez nas podkreślana na różny sposób. Jednym z takich głównych założeń przy budowaniu ekspozycji było właśnie to, żeby ona była jak najbardziej lekka, ulotna, tak jak eleganckie, zwiewne bywają frazy Czechowicza. Stąd właśnie wszystko tam, gdzie się da, zwieszamy, w centralnym miejscu sali jest zwieszony dzwoneczek, o którym była mowa. Również te litery, które się pojawiają na oknach, też mają nabrać lekkości przez to, że są na folii przeźroczystej. Więc tak wygląda ten dialog. Miejmy nadzieję, że on będzie trwał jak najdłużej, bo będzie uzupełniany o kolejne ogniwa, kolejne elementy tej malarskiej narracji. Bo mamy właśnie tutaj taką narrację ramową o tradycji i nowoczesności. I w to jest wpisana ta narracja. Narracja o ruchu bohatera poematu i temu towarzyszy narracja wizualna. Ale to nie jest wszystko.
Sporo zmian w Muzeum Czechowicza.
Przestrzeń pokazuje w takim skomasowanym, stężonym stanie wszystkie rzeczy związane z Czechowiczem, pamiątki, jakie po nim zostały, ślady jego twórczości literackiej, artystycznej, bo również fotograficznej, ale też szerzej ślady jego znajomości, pewne znaki jego fascynacji, różnego rodzaju oznaki kontaktu z Lublinem, reinterpretacje wizji przestrzeni lubelskiej dokonane nie tylko przez niego, ale i przez artystów z jego kręgu, również przez malarzy, między innymi przez Jana Wydrę, ale też i twórców pokoleń nieco późniejszych. Więc tak, zdecydowanie bardzo dobry punkt wyjścia do tego, żeby popatrzeć, a później wziąć książkę do ręki i czytać.
Właściwie to możemy nawet zacząć od domu rodzinnego Czechowicza.
Tak, jest łyżeczka, która jest jedną z niewielu pamiątek, jakie po Czechowiczu zostały, no i która no, tak nas materialnie przenosi w zupełnie inny wymiar, to znaczy nas dziś interesują takie okoliczności z życia artystów, jak oni żyli na co dzień, co jedli. O tym też zresztą mówimy, ale więcej za moment, to taki spoiler trochę w tym momencie się pojawia. Jakimi przedmiotami na co dzień się otaczali, co przykuwało ich zainteresowanie. Więc tak, możemy z tych rzeczy ulotnych, materialnych zobaczyć łyżeczkę, możemy zobaczyć też zasuszony kwiatek, który jest przechowywany w naszym muzeum, a który znaleźliśmy w książce z Biblioteki Czechowicza. I jest to najprawdopodobniej zasuszony kwiatek, który Czechowicz zerwał, będąc nauczycielem w Słobudce. Dzisiaj jest to północna Białoruś, tuż przy granicy z Łotwą. On wtedy był tam nauczycielem. Długo jako nauczyciel na rubieżach Rzeczypospolitej II nie wytrzymał. Natomiast pozostały potem jego zapiski, takie notatki dziennikowe, gdzie pojawiają się rozterki młodego nauczyciela. Myślę, że te rozterki zresztą są bliskie i pedagogom dzisiaj. Przez kilka dekad pod wieloma względami nic się nie zmieniło. To przecież prawie, jak się patrzy na działalność Czechowicza, no to mamy niemalże 100 lat od momentu, kiedy on wstąpił w zawód nauczyciela, no i temu zawodowi długo pozostawał wierny. No więc jest to zasuszony kwiat, no i on podsuwa oczywiście od razu takie wyobrażenie, że Józef Czechowicz gdzieś na tych łąkach pięknych, bo to są bardzo piękne okolice, miałem okazję być tam parę lat temu, spaceruje, zrywa ten kwiat i jest to jakiś ślad takiego jego materialnego związku z przestrzenią, który do nas też trafił. Możemy zobaczyć skrzypce, które są własnością brata Józefa Czechowicza, czyli Stanisława. No jest to przede wszystkim taki obiekt, który no też nam odsłania coś takiego, co jest mocno w poezji Czechowicza widoczne, prawda? Czyli muzyczność, ale taką dyskretną, subtelną, która nie idzie taką frazą poetycką rymowaną, tylko która ukrywa się gdzieś tak troszkę w kącie percepcji i my czytając Czechowicza w pewnym momencie z zaskoczeniem odkrywamy, jak to jest dźwięczne, muzyczne, rytmiczne, co on napisał. W drugiej sali, do której panią zapraszam.
Mówił pan, że coś przekąsimy.
Tak, że przekąsimy i od tego zaczniemy. Wszystkich pasjonatów spraw kulinarnych na pewno zaciekawi taki fragment, w którym pokazujemy aktywność Czechowicza w takim no, mniej oczywistym wycinku jego życia i zazwyczaj nie trafiającym do podręczników bądź do oficjalnych opowieści. Mówiąc najkrócej, Czechowicz był strasznym łasuchem. Uwielbiał czekoladę, uwielbiał słodycze. I my tutaj pokazujemy z jednej strony piękny obraz Witolda Boguskiego, Martwa natura, gdzie bohaterami są lubelskie raczki, śliwka nałęczowska i inne lokalne słodycze, a jednocześnie prezentujemy reklamowe wiersze pisane przez Czechowicza, ponieważ Czechowicz dla zarobku, jak wielu ówczesnych artystów, bardzo często zaprzęgał swoje pióro na usługi firm reklamowych. No i mamy na przykład wiersz Marzenia, w którym Czechowicz reklamuje czekoladki Piaseckiego. Mamy też świadectwa, które mówią o różnego rodzaju wyczynach kulinarnych Czechowicza, co, w jakich ilościach i jak szybko potrafił zjeść, a są to wyczyny robiące wrażenie i dzisiaj, muszę powiedzieć. Na przykład potrafił, ja tutaj mogę przeczytać taki fragment, stanął przy ladzie bufetu słodkiego i stał 12 godzin. Pozostały kwity z jego podpisem, z których wynikło, że w ciągu tej szalonej nocy zjadł 102 pączki. Gwoli sprawiedliwości muszę dodać, że były to tak zwane pączki ptifiurki, czyli o połowę mniejsze od zwykłych. Po przeliczeniu wyniosłoby to 51 tak zwanych normalnych pączków.
Wspomina Wacław Gralewski.
Tak, wspomina Wacław Gralewski, który też o miłości Czechowicza do czekolady wspominamy, żeby zrekonstruować jakiś fragment tego klimatu towarzyszącego ówczesnym amatorom czekolady. Pokazujemy karty reklamowe z tego czasu, opakowania niesłychanie wyraziste, takie no solidne też, prawda? To myślę, że Czechowicz nie miałby problemu z rozprawieniem się z zawartością takiego opakowania. Natomiast no, warto zawsze zobaczyć, jak od tej mniej oczywistej strony, od kuchni wyglądało codzienne życie poety. To są meble z epoki i to są, mówiąc najogólniej, takie przedmioty, artefakty, które mają na celu odtworzenie klimatu, jaki panował w takim pokoju dziennym wtedy, ubogiego jednak, no bo musimy o tym pamiętać, że Czechowiczowi nie było dane cieszyć się ekskluzywnymi meblami, czy też wyrafinowaną maszyną do pisania, bądź no, takimi przedmiotami codziennego użytku, które kojarzymy z luksusem. No więc jest to poniekąd spartańskie, ale są to takie, powiedzmy, kluczowe elementy wyposażenia. Gramofon, na którym młodzi poeci w latach 30. bardzo często słuchali muzyki. Znaczy, to było takie urządzenie, które wtedy już wchodziło do obiegu powoli. Nawet niekiedy Czechowicz jednemu ze swoich przyjaciół pożyczył pieniądze, kiedy on potrzebował na urządzenie do odsłuchiwania muzyki i później się upominał w listach, no ale dobrze, kiedy ty mi te pieniądze oddasz? Więc te potrzeby duchowe czy kulturalne poetów tego czasu były dość rozbudowane. Widzimy też ołówki, którymi pisywano wtedy najczęściej firmy Majewski. Możemy je zobaczyć, bo to są kredki i ołówki. One są prezentowane przez nas jako no coś takiego, co pokazuje kuchnię warsztatu poetyckiego Czechowicza, no, który pisał odręcznie, chociaż później też sięgał po maszynę do pisania i też taką maszynę do pisania z epoki pokazujemy, o czym za moment więcej. Możemy zobaczyć też gazety z tego czasu, przyrządy biurowe, które się pojawiały zazwyczaj wszędzie tam, gdzie mieliśmy do czynienia z piszącym inteligentem. Różnego rodzaju zdjęcia z życia Czechowicza, które dokumentują jego najprzeróżniejsze aktywności, między innymi związane z Zawodowym Związkiem Literatów Polskich, ale również okolicznościami rodzinnymi. Sporo uwagi poświęcamy matce Czechowicza, która była osobą dla niego bardzo ważną. I prezentujemy portret fotograficzny matki, jak również taki kolaż wspomnień poetyckich i prozatorskich Czechowicza o matce. To była niesłychanie głęboka i wspaniała więź. Pozwolę sobie na małą dygresję. Mamy w zbiorach na przykład pocztówkę Czechowicza, którą on wysyła do mamy z wakacji nad morzem. To była niesłychanie, przynajmniej tak wynika ze wspomnień, ciepła, kochająca kobieta, no, której nie było dane zdobyć wykształcenia z bardzo trudną biografią, natomiast wszystkie dzieci wychowała wspaniale. No i tak Czechowicz, dorosły Czechowicz pisze do matki tak na tej karcie pocztowej. Kochana Muniu, kąpałem się w morzu, woda była bardzo słona i on tak pięknie, sugestywnie, z niesłychanym ładunkiem emocji komunikuje mamie swoje wrażenia z pierwszej kąpieli morskiej. Widzimy też właśnie maszynę do pisania, która była dla Czechowicza ważna. On w swoich wspomnieniach pisał o tym, że maszyna do pisania jest ważnym atrybutem literata zawodowego. Pamiętajmy, że lata 30. to ten moment, kiedy większość poetów pracuje w prasie, w reklamie, w urzędach i wymaga się od nich no, po prostu tempa. To, co Balzac potrafił zrobić 100 lat wcześniej, tego musieli się szybko nauczyć wszyscy poeci po kolei. I Czechowicz, tutaj też są fragmenty dotyczące tego, w jaki sposób on traktuje maszynę do pisania, dlaczego ona jest ważna. Państwo możecie zobaczyć, zajrzeć, przeczytać, spojrzeć, jak wyglądała maszyna do pisania z tamtego czasu. Całości dopełnia taka biblioteczka, która pokazuje z jednej strony zdjęcia Czechowicza, które on wykonywał. Czechowicz bywał fotografem, fotografował Stare Miasto, eksperymentował ze zdjęciami i możemy też zobaczyć aparat fotograficzny z epoki, jak również część zdjęć wykonanych przez Czechowicza, czyli no, spojrzeć na to jako na jeszcze jeden sposób uobecniania miasta, nie tylko ten słowny, ale również wizualny, fotograficzny. Możemy spojrzeć dosłownie na Lublin z tego punktu widzenia, z jakiego spoglądał Czechowicz. Pokazujemy też inne rzeczy związane z jego życiem, ale to już jest sprawa na dłuższą wizytę w Muzeum Czechowicza, na którą serdecznie zapraszamy.
Ciąg dalszy nastąpi, opowieści profesora Aleksandra Wójtowicza i wtedy przyjrzymy się między innymi odciskowi palca Józefa Czechowicza.
Będziemy mówili o odcisku palca, ale będziemy również mówili o innych formach dotyku, na przykład o edycji poezji Józefa Czechowicza dla niewidomych.